Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Niepokalane poczęcie ukazuje, że miłosierny Bóg jest większy i mocniejszy od zła. Przypomniał o tym papież w dniu, kiedy Kościół czci Maryję jako wolną od wszelkiego grzechu i pełną łaski. Od relacji z dzisiejszej uroczystości w Watykanie i na świecie rozpoczniemy magazyn. Brzytwą po schematach to temat pierwszych na Facebooku rekolekcji adwentowych.
Brzytwa ewangeliczna, dlatego że chcemy za pomocą modlitwy zmierzyć się z pewnymi schematami, które gdzieś tam niesiemy razem z naszą historią.
Naszym gościem będzie prowadzący rekolekcję dla prawie 7000 uczestników Marek Rosłoń, jezuita. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Oddajemy dziś hołd Marii niepokalanie poczęte. Bóg zachował ją od zmazy grzechu pierwotnego i obdarował pełen ją łaski, aby ją przygotować na godną Matkę Bożego Syna. Jej zawieszamy nasze adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana. Niech Bóg wam błogosławi.
Dzisiejsza uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny stała w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. W związku z tym, że we Włoszech i w Watykanie jest to dzień wolny od pracy, nie było dziś audiencji ogólnej, ale Benedykt XVI w południe spotkał się z wiernymi. Ojciec Święty przypomniał w rozważaniu, że istota tajemnicy niepokalanego poczęcia jest zawarta w znanej każdemu od dziecka modlitewnej formule łaski pełna. Anioł przy zwiastowaniu zapewnia Maryję, że jest ona od zawsze napełniona Bożą miłością i łaską. Tajemnica ta jest źródłem wewnętrznego pocieszenia, gdyż uświadamiamy sobie wraz z Maryją, że łaska Boga jest większa niż grzech, a Jego miłosierdzie mocniejsze od zła, umiejąc przekształcić je w dobro.
Niestety na co dzień doświadczamy grzechu, który objawia się na różne sposoby w stosunkach międzyludzkich i wydarzeniach, a swoje korzenie ma w sercu człowieka, sercu zranionym, zbolałym i niezdolnym do samouzdrowienia. Pismo Święte objawia nam, że u podstaw wszelkiego zła stoi nieposłuszeństwo woli Bożej i że śmierć zatriumfowała, ponieważ wolność ludzka uległa kuszeniu złego. Jednak Bóg podtrzymuje swój plan miłości i życia. Na długiej drodze pojednania przygotował nowe i wieczne przymierze, przypieczętowane krwią Jego Syna, który, by dać siebie samego na okup, został zrodzony z niewiasty. Ta niewiasta, Maryja Panna, już z wyprzedzeniem zaznała skutków odkupieńczej śmierci swego Syna i od poczęcia została zachowana od zmazy grzechu. Stąd swoim niepokalanym sercem mówi nam ona: zawierzcie Jezusowi, On was zbawi. Jej wstawiennictwu powierzam najpilniejsze potrzeby Kościoła i świata. Niech ona pomoże nam przede wszystkim wierzyć w Boga i Jego Słowo oraz zawsze odrzucać zło, a wybierać dobro.
Po południu Benedykt XVI zgodnie z tradycją złożył hołd niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Ceremonia objęła modlitwę oraz złożenie wiązanki kwiatów u stóp umieszczonej na kolumnie figury Matki Bożej. Po drodze z Watykanu papież zatrzymał się na chwilę przy Via Condotti, słynnej ulicy handlowej Rzymu, gdzie pozdrowili go przedstawiciele miejscowych kupców.
W przemówieniu Ojciec Święty zauważył, że przybył na Plac Hiszpański nie tylko, by powierzyć niepokalanej intencje swych modlitw, ale bardziej, by wsłuchiwać się w jej przesłanie.
Dużo ważniejsze jest to, co otrzymujemy od Maryi, niż to, co jej dajemy. Ona bowiem ofiaruje przesłanie skierowane do każdego z nas, do Rzymu i do całego świata. Także ja, będąc biskupem tego miasta, wsłuchuję się w to, co ma do powiedzenia tak mnie, jak i wszystkim innym. A o czym mówi Maryja? Mówi o Słowie Bożym, które stało się ciałem w jej łonie. Jej orędzie nie jest niczym innym jak Jezusem, który stał się całym jej życiem. Dzięki Niemu i dla Niego jest niepokalaną. I tak jak Syn Boży stał się dla nas człowiekiem, także i Matka została zachowana przed grzechem dla nas, dla wszystkich, jako zapowiedź powszechnego zbawienia Bożego. W ten sposób Maryja wzywa do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, by osiągnąć nasze ostateczne przeznaczenie, jakim jest bycie niepokalanymi, całkowicie i ostatecznie wyzwolonymi od zła.
Papież przypomniał, że od wieków wierni obdarzają Maryję tytułem Advocata Nostra, pochodzącym z hymnu Salve Regina. Matka bowiem, mówił Benedykt XVI, nie może inaczej mówić o swych dzieciach jak dobrze, ponieważ jej niepokalane serce zestrojone jest z Bożym miłosierdziem. Widząc takie miasto jak Rzym, Maryja nie spogląda na nie jak na anonimowy konglomerat, ale na konstelację, w której Bóg zna każdego z osobna po imieniu i wzywa go, by był odblaskiem jego światłości. Na zakończenie ceremonii na Placu Hiszpańskim papież wezwał mieszkańców Rzymu, by uwierzyli, że dla Boga wszystko jest możliwe i może On wyciągnąć dobro nawet ze zła.
Niepokalane poczęcie Matki Bożej jest szczególnie uroczyście obchodzone w Hiszpanii. Już w 1466 roku mieszkańcy Villalpando ślubowali, że będą bronić i szerzyć prawdę o niepokalanym poczęciu. W tym roku mija 250 lat od ogłoszenia Inmagulady patronką Hiszpanii.
Szczególnie uroczysty charakter miał czuwanie modlitewne w madryckiej katedrze Almudena, w którym pomimo zimna udział wzięło ponad 3000 osób. Uroczystości, która odbyła się pod hasłem Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, przewodniczył kardynał Antonio Maria Rocco Barella. W homilii przestrzegł przed pokusą pomylenia pluralizmu społecznego, kulturalnego, ekonomicznego i politycznego z egoizmem. Coraz częściej ulegają jej także chrześcijanie. Tak zwanego pluralizmu rodzinnego nie można popierać kosztem istotnych dóbr rodziny i małżeństwa. Rodziny, która rodzi się z wiernego związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, na którym się opiera i utrzymuje, podkreślił kardynał Rocco Barella. Zachęci wiernych do obrony życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Na Jasnej Górze uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny upływa w duchowej łączności z Ojcem Świętym oraz na modlitwie za Kościół i Polskę. Na wzór rzymski na placu jasnogórskim pod figurą Maryi wypowiedziany został uroczysty akt oddania czci niepokalanej, a pielgrzymi złożyli hołd z kwiatów.
Uroczystości rozpoczęły nieszpory, po których w procesji światła wierni przeszli na plac jasnogórski pod figurę niepokalanej. Statua, która w 1917 roku zastąpiła zburzony przez Polaków pomnik cara Aleksandra II, zwłaszcza podczas sezonu pieszych pielgrzymek, jest pierwszym miejscem oddawania hołdu Maryi. Wyrażamy naszą żywą więź z Benedyktem XVI i całym Kościołem i razem oddajemy cześć niepokalanej, ale pamiętajmy, jest to tylko pewien symbol, powiedział częstochowski biskup Jan Wątroba.
Najważniejsze jest to, byśmy byli świadomi jej obecności w naszym życiu, a ponieważ nie potrafimy jej naśladować, jej niepokalaności, bądźmy wszyscy pokalani grzechem, to złączmy się z nią w tym zdecydowanym, kategorycznym nie wobec każdej formy zła, grzechu.
Figura niepokalana i plac wokół przyozdobione zostały setkami białych kwiatów. 8 grudnia jest na Jasnej Górze także czasem wspomnienia 57. już rocznicy rozpoczęcia codziennej modlitwy Polaków, wieczornego apelu. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Brzytwą po schematach to temat, tytuł najprawdopodobniej pierwszych rekolekcji adwentowych na Facebooku. Z nami w studiu jest jeden z prowadzących, ksiądz Marek Rosłoń, jezuita. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam.
Jaka brzytwa i jakie schematy?
Brzytwa ewangeliczna, dlatego że chcemy za pomocą modlitwy bazującej na Ewangelii, na Piśmie Świętym, zmierzyć się z pewnymi schematami, stereotypowymi obrazami Boga, jakie funkcjonują w kulturze, ale też jakie nosimy sami w sobie, jakie wynosimy z naszego wychowania, z naszych rodzin, z naszej historii. Czyli mamy ewangeliczną brzytwę i mamy schematy, które gdzieś tam niesiemy razem z naszą historią.
Czyli owocem tych rekolekcji co ma być? Nowy obraz Boga?
Nowy obraz Boga. Wierzymy, że obraz Boga jest rzeczywistością tymczasową w nas, że pewien obraz Boga jest nam dany już przez naszych przodków, a później, gdy się rozwijamy, to także ten obraz Boga się powinien w nas rozwijać. Nie może być taki sam, jak mieliśmy 8 lat, jak mamy 30 lat, jak będziemy mieli 60 lat. Ten obraz powinien się także zmieniać, powinien się także rozwijać. Dlatego każdy obraz Boga jest w naszym głębokim przekonaniu rzeczywistością tymczasową. Dobry o tyle, o ile tymczasowy.
Architekt Puzli, Wielki Tropiciel.
To są dwa z takich obrazów Boga, jakie zidentyfikowaliśmy jako chyba najczęściej pojawiające się w spotkaniach z ludźmi, także w takim doświadczeniu, jakie mamy prowadząc internetowy serwis Rozmawiamy o Wierze. Polega to na tym, że osoby piszą pytania i ktoś z jezuitów na te pytania odpowiada. Gdy tak sobie przejrzeliśmy te pytania, to powstały z nich pewne obrazy Boga. Widzimy, że ludzie mierzą się z różnymi obrazami Boga, co zresztą nie jest niczym dziwnym, bo każdy z nas też się w swoim życiu mierzył z obrazami Boga. Dlatego w tych rekolekcjach jest sporo takich wątków osobistych. I zidentyfikowaliśmy cztery takie najczęściej pojawiające się obrazy Boga. Właśnie jednym z nich jest tropiciel, Bóg, który ciągle depcze nam po piętach, Bóg, który ciągle patrzy, kiedy się potkniemy, kiedy popełnimy grzech, po to, żeby nas poniżyć jakoś, wypunktować nam ten grzech. Innym obrazem Boga jest ten układacz puzli, architekt puzli, Bóg, który tworzy jakąś kosmiczną układankę, a człowiek nie ma wolności w ogóle w tej układance. Realizacja powołania wtedy polega na tym, żeby znaleźć swoje miejsce w tej układance. Osoby, które taki obraz Boga przeżywają, szukają odpowiedzi, jaki jest ten plan, jaka jest ta wola Boża wobec mnie, i szukają je w różnych znakach, na zewnątrz siebie, w pogodzie, nie wiem, w różnych wydarzeniach losowych. Nie zaglądają do samego siebie, nie zaglądają we własne wnętrze, a wierzymy, że tam znajduje się odpowiedź na to.
Prowadzą rekolekcje trzej jezuici i jest metoda ignacjańska. Na dzień dzisiejszy ponad 6700 osób. No chyba w Polsce ani na świecie tak wielkich rekolekcji nie ma.
Chyba nie ma. To jest dla nas też wielkie zaskoczenie. Mhm. Przyznam, że gdy myśleliśmy na samym początku, pomysł pojawił się w drodze w autobusie z Rzymu do Neapolu, no liczyliśmy na kilkaset osób. Gdy widzieliśmy, gdzie ta liczba wzrastała w niebywale szybkim tempie, po pierwszym dniu było ponad 1000 osób, w tej chwili jest ponad 6700, to są chyba największe rekolekcje na świecie, tak mi się wydaje. Gdy patrzymy także na liczbę odsłon poszczególnych treści, no waha się ona między 15 a 25 tysięcy odsłon. No przyznam, że budzi to w nas pewien taki dreszcz emocji, czujemy ciężar odpowiedzialności też, bez wątpienia.
A ludzie wchodzą w ten rytm, dialogują z wami, piszą, dają swoje świadectwa?
Wiele osób wchodzi w dialog, wykorzystuje narzędzie, jakim jest Facebook, żeby podzielić się swoim doświadczeniem. Do tego też zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczą w tych rekolekcjach. I stąd mamy też taką zwrotkę, taką informację zwrotną, jak ludzie przeżywają te rekolekcje. No muszę przyznać, że wiele świadectw jest bardzo głęboko poruszających, bardzo wzruszających. Dzielą się ludzie tym, jak się modlą, jak uczą się modlitwy, jak odnajdują nagle zupełnie nowy wymiar wolności w swoim życiu, w spotkaniu z Panem Bogiem. No czyli właściwie taki jest cel tych rekolekcji. A dodatkowa korzyść z tej informacji zwrotnej jest taka, że kolejne treści możemy dopasowywać do dynamiki, do tego, jak te rekolekcje się rozwijają. Bardzo, bardzo wiele wypowiedzi osób, świadectw jest niebywale głęboko poruszających.
Wy, startując z tymi rekolekcjami, można powiedzieć, wystartowaliście troszeczkę w nieznane, bo nie dość, że nie wiedzieliście do kogo, jaki jest przedział wiekowy, prawda? Bo to tak się różnie do różnych ludzi mówi. Jak się zna środowisko, to jest dużo łatwiej.
Tak, to prawda i to było pewne ryzyko, ale właściwie wiemy, jaki mamy przedział wiekowy i w dużej mierze wiemy, do kogo te rekolekcje trafiają.
No teraz, jak już ludzie napisali, lubię to i są na Facebooku
i
u
są was. Na Facebooku, mhm. Tak. No, Facebook daje możliwość pewnych statystyk, więc wiemy, że najwięcej osób w tej chwili to są osoby między 18 a powiedzmy 34 rokiem życia, mieszkające w dużych miastach. Czyli właściwie no dokładnie te osoby, do których chcieliśmy te rekolekcje skierować. Pewnie w dużej mierze są to osoby, które są zakorzenione w Kościele, ale wierzymy i też tak widzimy z tych komentarzy, że jest dużo osób, które wcale nie czują się mocno zakorzenione w Kościele. Przeciwnie, które czują się w Kościele wyobcowane. czują bardziej spotkanie no właśnie z jakąś instytucją, mają jakiś obraz Kościoła, który wynika w dużej mierze z ich obrazu Boga i te osoby są w znacznej części uczestnikami tych rekolekcji. No i też się modlimy o to, żeby te osoby spotkały Pana Boga w swoim życiu tak osobiście.
Czy rozpoczynając, czy planując te rekolekcje, nie mieliście takich obaw, że no sprowadzicie troszeczkę Kościół do tej przestrzeni tylko i wyłącznie wirtualnej, że ci ludzie jak gdyby pozostaną właśnie w tej przestrzeni wirtualnej, nie wejdą do realu?
Myślę, że takie ryzyko jest realne, że nagle całe nasze życie przeniesiemy do świata internetowego, do blogosfery, czy tam jakiejś innej rzeczywistości wirtualnej. I takie ryzyko pewnie jest. Natomiast bardzo ciekawe jest takie zjawisko, które dość spontanicznie się zupełnie pojawiło przy okazji tych rekolekcji, a mianowicie, że padły propozycje, żeby organizować msze święte w realu, w różnych miejscach, między innymi w Szczecinie, w Warszawie takie msze święte się odbyły. Co tydzień taka msza święta w intencjach osób odprawiających rekolekcje odbywa się w Rzymie, w każdą sobotę, czyli jakby równolegle z tym procesem wirtualnym widzimy, jak istnieje, po prostu istnieje w ludziach potrzeba spotkania się. Ja osobiście wierzę, że te rekolekcje prowadzą do spotkania. Wiele tekstów, wiele materiałów, które publikujemy, to są ciągle materiały o spotykaniu się. O spotykaniu się z Panem Bogiem i o spotykaniu się z innymi ludźmi, czyli o tworzeniu wspólnoty. Nie ma wspólnoty bez spotkania. Więc ja wierzę, że to jest krok w kierunku spotkania w realu, a nie jedynie zamknięcia się w rzeczywistości wirtualnej.
2 tygodnie minęły. Mówimy o brzytwie i o cięciu schematów. Czy ksiądz jako rekolekcjonista pociął jakiś swój schemat?
Tak. W ogóle, gdy zastanawiałem się nad tym, co tam pisać i jakie to jest ryzyko pisać no do 6000 czy do prawie 7000 ludzi w tak otwartej przestrzeni, to doszedłem do wniosku, że jedynie treść osobista będzie wiarygodna. I wobec tego zacząłem po prostu szukać też w sobie swoich obrazów Boga, tak jak je przeżywałem, jak się z nimi żegnałem, jak w tej chwili one wyglądają i po prostu zacząłem się tym dzielić.
Czyli bardziej świadectwo.
Bardziej świadectwo, chyba od tego się zaczęło. I gdy tak sobie to opowiadałem w głowie i pisałem, przyznam, że też emocjonalnie dużo mnie to kosztowało, naprawdę. Jednak taki dosyć duży poziom otwarcia. No to siłą rzeczy też mierzyłem się z moimi osobistymi stereotypami na temat Pana Boga, na temat liturgii, na temat bycia w kościele, na temat bycia zakonnikiem, na temat bycia księdzem i tak dalej.
To są rekolekcje adwentowe, nadejdzie czas Bożego Narodzenia, ostatnie rozważanie i co? Czy brzytwą po schematach na tym etapie zakończycie, czy planujecie jakąś dłuższą obecność na Facebooku? Czy to jest pierwszy krok, czy postawicie kropkę nad i powiecie koniec?
Powiemy koniec właśnie dlatego, żeby nie zamykać doświadczenia Boga czy wspólnoty w przestrzeni wirtualnej. Chcemy przez ten adwent towarzyszyć osobom, które uczestniczą w rekolekcjach, na jakimś odcinku ich osobistej drogi, ale po to, żeby oni stali się bardziej samodzielni i żebyśmy my też stali się bardziej samodzielni, towarzyszymy sobie nawzajem. No a potem trzeba już pójść dalej. I zdradzę tutaj, że na koniec te propozycje też ujawnimy, gdzie szukać swojego miejsca w kościele, gdzie szukać rozwoju wiary. Jest wiele różnych propozycji, ale bez wątpienia one się muszą dokonywać w realnym spotkaniu z innym człowiekiem i w realnym spotkaniu z Panem Bogiem. Internet może to ułatwić, na pewno tego nie zastąpi.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że brzytwą po schematach to są adwentowe rekolekcje. Można do nich wciąż dołączyć na Facebooku. A naszym gościem dzisiaj był ksiądz Marek Rosłoń, jeden z 3 jezuitów prowadzących te rekolekcje. Bardzo dziękuję i zapraszam na Facebooka.
Bardzo dziękuję również.
I tą rozmową kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.